Więc witam Was, moi drodzy, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy tytuł kazania: Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra. Zastanawiałem się, jaki tytuł i cały czas nie mam zapisany, jaki jest tytuł, ale ta piosenka ostatnia podpowiedziała mi, że dzisiejszy tytuł kazania jest: Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra. I to jest dla nas bardzo ważne przesłanie, aby Pan Jezus był cenniejszy od srebra. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że ten cykl kazań, który mam, cykl kazań, który zwie się Religia kontra życie duchowe, praktyka, będziemy jeszcze mieli oprócz dzisiejszego 5 tych kazań. Dzisiejsze jest drugie i jak wiemy, będziemy dzisiaj mówić o drugim postulacie religii kontra życia duchowe. Ten drugi postulat to: życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co mogę zrobić ja sam, tak? Dzisiaj o tym będziemy mówić. Ale tytuł kazania jest: Panie, Tyś cenniejszy od srebra. I chciałbym, żebyście patrzyli się na to, co dzisiaj będę mówił, pod kątem tego zdania, że Pan jest cenniejszy. Wszystkie kazania na temat życia duchowego, które tutaj staram się Wam przekazać, mogą być dla kogoś, kto chce sobie tylko tak przejść, jako chrześcijanin przez życie, troszkę nudne może. Bo ja próbuję Was zachęcić do zanurkowania, do tego, abyście przeszli te życie jako Jego światło na tej ziemi. Jako ci, którzy chcą mieć wpływ na tej ziemi, którzy chcą coś z nieba przynieść na ziemię, którzy nie chcą powiedzieć: fajnie mi się udało, Bóg mnie błogosławił. Jak mówimy: Bóg mnie błogosławi, to znaczy, że mnie błogosławi, a innemu nie bardzo. I to znowu pokazuje, że ja myślę o sobie. Ja chciałbym wybić nam z głowy myślenie o sobie. Wiecie, najlepszym prezentem dla siebie to jest myśleć jak najbardziej o Nim. On na pierwszym miejscu. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie, dla swojej rodziny, dla tej ziemi, dla tego świata. Dlatego, jeżeli chcesz zostawić Jego ślad tutaj, jeżeli chcesz być Jego światłem, to potrzebujesz czegoś więcej niż tylko zrobić wszystko, żeby Bóg Ci pomógł być w tym miejscu, w którym Ty sobie wyobrażasz być. Dlatego ten cykl kazań na temat religia kontra życie duchowe mówi o kształtowaniu naszego serca, ponieważ tym się zajmujemy. Chcemy, aby nasze serce było kształtowane przez nowe przymierze, a w nowym przymierzu bohaterem jest Jezus. Bóg jest bohaterem w nowym przymierzu. A ukształtowanie naszego serca tak, aby nowe przymierze grało w nas, jest naszą odpowiedzialnością. Bóg zrobił wszystko, teraz jest Twoja odpowiedzialność, aby coś na tej ziemi zrobić. To nie jest tak, że ponieważ wierzysz w Boga, to wszystko będzie ok. Możesz wierzyć w Boga i mieć najbardziej nędzne życie, bardziej nędzne niż ci, którzy nie wierzą w ogóle w Boga. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś także ukształtował swoje serce zgodnie z tym, co Bóg ci dał. A Bóg ci dał przede wszystkim swoje słowo. A Jego słowo mówi o nowym przymierzu. Jeżeli nie ukształtujesz swojego serca zgodnie z nowym przymierzem, to nie będzie grało ci wiele rzeczy. I będziesz mówił: co to za chrześcijaństwo? Jak to jest, to moje życie z Bogiem wygląda? Tymczasem mamy niepoukładane rzeczy i dlatego tak to się dzieje. To, jak twoje serce będzie ukształtowane, tak będzie ukształtowany twój świat. Więc jeżeli w coś w twoim świecie nie gra, najprawdopodobniej źle jest ukształtowane serce. Ponieważ twoje serce to centrum dowodzenia, centrum marzeń, pragnień, centrum ciebie najgłębszego. Ty idziesz za tym, co tam jest. Za pasją, która tam jest. Dlatego mówimy o sercu, o kształtowaniu serca. Praktyka nowego przymierza, praktyka religia kontra życie duchowe, tego, co omawiamy, prowadzi nas do tego, aby nasze serce było właściwie ukształtowane, po to, aby grało to wszystko z tym, co Bóg dał nam. Głęboko u podstaw naszego działania są nasze założenia. A a te nasze założenia są w naszych sercach. Dzisiejszy kontekst to list do Efezjan. To jest takie okienko, przez które spojrzymy. List do Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10. To jest okienko, przez które spojrzymy i będziemy dalej spoglądać na ten, na te nasze myśli, które rozpoczęliśmy. No więc Efezjan, 2 rozdział, proszę otwórzcie. Efezjan jest zaraz za Galacjan, jakby się ktoś pogubił. A krótko przed Filipian. Więc Efezjan, 2 rozdział, od 8 do 10. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Halleluja! Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. I moi drodzy, jak zapewne pamiętacie, mamy tu w tym fragmencie piękny przykład, że łaska jest od i ku. Tak? Łaska zbawiła nas od potępienia ku właściwemu postępowaniu. Czyli Bóg za darmo dał nam życie wieczne w łasce, ale także łaska jest mocą i siłą do tego, abym ja żył świętym życiem. Amen? I ten tekst tutaj mówi, że łaską jesteśmy zbawieni nie z uczynku, aby się ktoś nie chlubił, i Jego bowiem dziełem jesteśmy w Chrystusie Jezusie stworzeni do dobrych uczynków. Amen? No, więc i tydzień temu mówiliśmy, że życie duchowe opiera się na łasce, a nie na sile charakteru. Więc mówiliśmy o tym, że łaska jest ku. Nie tydzień temu, tylko w poprzednim kazaniu na ten temat. Łaska jest ku życiu skutecznemu, ku świętemu życiu. Jeżeli nie prowadzisz świętego życia, nie umiesz z łaski Bożej korzystać. Ale dzisiaj będziemy mówili o łasce od. I będziemy mieli, przerabiali, życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co mogę zrobić ja. Więc dzisiaj mówimy o łasce, która zbawiła nas. Poproszę, Pawełku, wyświetl to, żebyśmy pamiętali. Mamy? Na całość, jakbyś tak dał. Dobrze, Paweł już sobie da radę. Więc dzisiaj mówimy łaska od, czyli od potępienia. I ten postulat, który mówi o tym, życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co mogę zrobić ja, na tym się opiera. Pamiętacie, moi drodzy, czytaliśmy fragment listu do Galacjan wtedy, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie matki i powołał dzięki swojej łasce, żeby we mnie objawić swego syna, abym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała i krwi. Między innymi na tych wersetach oparliśmy ten drugi punkt, czyli życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co mogę zrobić ja. Apostoł Paweł, wiemy o tym, że on był gorliwym wyznawcą judaizmu i wykonywał wszystkie przepisy jak trzeba. Ale on mówi, że w pewnym momencie Bóg zaingerował w jego życie, wkroczył w jego życie. I kiedy wkroczył w jego życie, to wkroczył po to, żeby w nim objawić, w Pawle, żeby objawić kogo? Jezusa. Zobaczcie, tam nie jest powiedziane, żeby objawić mu Jezusa, ale żeby objawić w nim Jezusa. I wiecie, i bardzo ważne zdanie, które teraz, on mówi, nie radziłem się ciała i krwi. To jest ciekawe, nie? Co to znaczy, nie radziłem się ciała i krwi? Wiecie, on nie zaczął kombinować po swojemu, no dobra, ale teraz ja coś dodam. Wiecie, Ewangelia, dobra nowina jest tak druzgocząca dla naszego mózgu, że trudno jest nam przyjąć, bo trudno jest nam przyjąć, że Bóg nas zbawia i daje nam niebo za darmo. Tylko dzięki zasługom Jezusa. Tylko dzięki zasługom Jezusa. bo co się chce zrobić? Chce się coś dorzucić. Dobra, Panie, Ty zrobiłeś, umarłeś dla mnie za krzyżu, więc ja też do tego zbawienia coś dorzucę. I tu jest tragedia. I apostoł Paweł mówi, nie radziłem się ciała i krwi. Powiedziałem, stop, przyjmę to, co jest powiedziane. Odrzucam swoje zasługi, odrzucam swój judaizm, odrzucam swoje uczynki, odrzucam swoje dążenie do doskonałości, ale przyjmuję to, co Bóg mi dał, bo Bóg chce we mnie stworzyć Chrystusa. I wiecie, to poselstwo jest do was także, do mnie, że Bóg po to wam objawił się, po to, aby w was objawić Chrystusa. Chrystus się nie objawi, kiedy będziemy się radzić ciała i krwi, a ciała i krwi będziemy się radzić, kiedy będziemy swoje sposoby i metody szukać. Dlatego dzisiaj będziemy się koncentrować na tym drugim punkcie. Życie duchowe koncentruje się na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co mogę zrobić ja. Bo jeżeli pragniesz coś dorzucić, to degenerujesz przesłanie Ewangelii. To jest jedno, a drugie, robisz sobie podgórkę. Będziesz miał problem z owocami ducha w swoim życiu. Na czym mamy się koncentrować? Na nowym przymierzu. To jest to, na czym się koncentrujemy. To nowe przymierze kształtuje nasze życie. Bóg posłał Syna, który żył jak nikt dotąd. On jedyny nie popełnił żadnego grzechu. On jedyny żył świętym, sprawiedliwym życiem. I co ten Syn zrobił? Ten Syn w miejsce ciebie, mnie, każdego z nas umarł. W miejsce. Co to znaczy? To znaczy, że my powinniśmy wisieć na krzyżu. On powiedział, nie, ja zrobię to za ciebie. To znaczy w miejsce. Zmartwychwstał. Zmartwychwstał po to, by powiedzieć, że nie jest jajkiem na twardo. Inaczej mówiąc, żeby nie powiedzieć, że był szaleńcem, który mówi, że jest Mesjaszem. Oczywiście nie tylko po to, ale to nam o tym mówi, że jego słowa są wiarygodne. Zmartwychwstał. Pokonał śmierć. To, co mówił, jest wiarygodne. Bóg znalazł plan i ten plan przyniósł do naszego życia. I teraz bez względu na to, co w tobie piszczy, gra, co próbuje ci coś mówić, przyjmij ten plan, bo to jest jedyny, nie ma innego. Co dalej? Cały czas mówię o nowym przymierzu. On wymazał i wybaczył ci każdy grzech, każdy. I rozprawił się z grzeszną twoją naturą, przybił ją do krzyża. I tu już trudniej zrozumieć, jak mógł grzeszną naturę przybić, kiedy ja widzę, że ten. Potrzebujesz to wiarą uchwycić. Że uchwycisz to wiarą, że razem z nim umarłeś na krzyżu, zobaczysz zwycięstwo zmartwychwstania. Bo nie ma zmartwychwstałego życia w twoim życiu, jeżeli nie ma śmierci w twoim życiu. W Chrystusie obdarzył cię swoją sprawiedliwością. Uwaga, jesteście ze mną? Jesteś Bożą sprawiedliwością w Chrystusie. I teraz, jeżeli sobie pomyślisz, przecież tak nie mogę myśleć o sobie. Możesz, jeżeli wierzysz w nowe przymierze. Jeżeli nie wierzysz w nowe przymierze, to będziesz inaczej myślał niż apostoł Paweł, który powiedział, nie radziłem się ciała i krwi. Ty się radzisz w tym momencie ciała i krwi, kiedy nie gra ci, kiedy sobie myślisz, że jesteś Bożą sprawiedliwością. Wiecie co? Ja bym sobie nie pomyślał o tym, jeżeli Bóg by mi w tym słowie nie powiedział. 2 do Koryntian 5,21 zachęcam. Zostaliśmy uczynieni Bożymi dziećmi. Moi drodzy, Bożym dzieckiem jesteś. Wiecie, my to mówimy w kółko, ale jest czas, żeby się zatrzymać i pomyśleć, że to jest prawda. Wyobraźcie sobie, to jest prawda. To jest prawda. Patrzcie się, która strona pojmie to głębiej, że to jest prawda. Jesteś Bożym dzieckiem. Bóg dał ci wieczność ze sobą na zawsze. Relacje zaproponował ci. Na zawsze, na wieki. Wieczność ze sobą. Rozumiesz? Byś mógł siąść przy stole z Ojcem w niebie. My to wiemy, nie? Jakby to dotarło głęboko do nas, my byśmy nie ustali tutaj. Problem polega na tym, że my się ślizgamy, moi drodzy. I powiem wam, to nie jest wasza wina, że się ślizgamy. To jest nasze zmaganie wszystkich. Walka z tym ciałem i krwią, która nas powstrzymuje. Dobrze, że są niedzielne nabożeństwa, że możemy się tutaj przynaglać ku temu. Więc dał nam wieczność ze sobą i uwaga, i to wszystko stało się nie dlatego, że coś wyjątkowego Bóg w tobie zobaczył, nie dlatego, że wyjątkowo podskoczyłeś, zakręciłeś się, uśmiechnąłeś, nic z tych rzeczy. Stało się to dlatego, że Bóg okazał ci łaskę. A łaska to jest niezasłużona przychylność. Jeżeli chociaż jeden rzecz widzisz, co możesz powiedzieć, Panie Boże, ale mam nadzieję, że za to mnie wybrałeś, to już jesteś w błędzie. Nie było nic. Jedyna osoba, która mu się spodobała, to jest Jezus Chrystus, którą przygotował przed założeniem świata i w Nim już przed założeniem świata byłeś przygotowany do tego. Ale dlatego, że jesteś w Nim, a nie dlatego, że ty miałeś coś, co mu się spodobało. To jest nowe przymierze. To jest właściwa koncentracja, na której powinieneś się oprzeć. To jest właściwe założenie, którym powinieneś żyć. Jeżeli nim nie żyjesz, będzie zamęt. I teraz, moi drodzy, dlaczego to takie ważne, że ja w kółko to wałkuję, w kółko to wałkuję, w kółko to wałkuję? Prosta sprawa. To jest takie ważne, dlatego że jesteś narażony na rozproszenia. Jesteś narażony na to, aby patrzeć się, utożsamiać i zmierzać w innym kierunku. Dlatego o tym mówimy. Przeciwnik zburzy ci obraz nowego przymierza w twojej głowie. On zrobi wszystko, żeby zawalić ci obraz nowego przymierza. On ci da nawet idealną moralność, etykę, zasady, takie, które będą lepsze od wszystkich innych. Po to, żeby zburzyć ci obraz nowego przymierza. W to miejsce da ci nowe punkty koncentracji. Rozproszy cię z nowego przymierza i da ci coś innego. Na przykład zaczniesz się koncentrować na swoich zranieniach. Ojeju, ten mi tu to zrobił, albo tamten jeszcze coś mi zrobił. I zobaczcie, jeżeli koncentrujesz się na swoich zranieniach, to najprawdopodobniej wypływa to od założeń, które żeś kupił wcześniej. Od tego, co masz w sercu. A w serce ci mówi tak, nikt nie ma prawa mnie zranić. Nikt nie ma prawa mnie zranić. Więc jeżeli ktoś cię zrani, to wyolbrzymisz to do mega, mega wielkiej rzeczy. Zrobisz to. Dlaczego? Bo masz niewłaściwe założenie. Wyobraźcie sobie, kiedy Jezus by szedł na krzyż ze świadomością, nikt nie może mnie zranić. Po zawodach byśmy mieli. Po zawodach. Nie byłoby nowego przymierza. Nie byłoby zbawienia dla nas. Diabeł ci da koncentrację na trudnej przeszłości. Ojejku, to mi się wydarzyło, tamto mi się wydarzyło, to mi nie wyszło, to mi nie wyszło. Jestem w tym kościele, ale wiem, że jestem sierota w porównaniu z innymi, bo w moim życiu było parę rzeczy. I znowu, diabeł da ci taką koncentrację na przeszłości, wiesz, wracał w kółko w to, ale najprawdopodobniej u podstaw twoich leży złe założenie. Jakie? Że przeszłość cię definiuje. Że jesteś wypadkową przeszłości. Apostoł Paweł, jakby się zdefiniował na przeszłości, to by i oparł na przeszłości, jakby go to definiowało, by go to zabiło. Bo on prześladował chrześcijan. Ale ponieważ nie koncentrował się na przeszłości, mógł zrobić to, co zrobił. Widział nowe przymierze przed sobą. Albo skoncentruj się na tej drugiej części tego, o czym my tu mówimy. Czyli diabeł ci da skoncentrowanie, ja będę się teraz koncentrował na tym, co ja mogę zrobić dla Boga. I będziesz zasuwał, tyrał i cały czas nie będziesz się czuł akceptowany, cały czas będziesz czuł za mało. Za mało, za mało, za mało, za mało. A skąd może się to brać? Proste. Znowu z niewłaściwego założenia, które jest w tobie, głęboko w twoim sercu. Mianowicie, że na zbawienie trzeba zapracować. Jak sobie wbiłeś taką teologię, to będziesz w tej teologii żył i ona będzie cię nakręcać. Jak tego chomika w klatce z tym kółkiem. Będziesz biegł i cały czas będziesz w miejscu. Dlatego tak ważne jest, na czym się koncentrujesz. Bo to, na czym się koncentrujesz, zdefiniuje twoje życie. To, co kształtujesz w sercu, to wyrośnie w twoim życiu. Pomyślcie sobie, co przyniesie kiedy, w twoim życiu, kiedy się skoncentrujesz na zranieniach. Co przyniesie w twoim życiu? Jak będziesz się czuł? Jak będzie twoja relacja z innymi wyglądała? A jak będzie wyglądała twoja relacja z tymi, którzy cię zranili? A jak będzie twoja relacja z Bogiem wyglądała? Najprawdopodobniej słabo. Bo człowiek zraniony będzie się oddzielał. Dlaczego? Bo nie chce bólu. Nikt z nas bólu nie chce. Więc jak będziesz się koncentrował na zranieniach, to będziesz uciekał od zranienia, więc będziesz budował mosty, mury. A kiedy będziesz budował mury, to także te mury będziesz budował nie tylko między ludźmi, ale także między sobą a Bogiem. Bo tak to działa. I będziesz samotny. Do izolacji cię to doprowadzi. Tylko dlatego, że kupiłeś nieprawdziwą rzecz, którą ci diabeł podsunął. Dlaczego? Bo nie widziałeś nowego przymierza, tylko skoncentrowałeś się na tej rzeczy. I ta rzecz tak urosła, że się w głowie nie mieści. Wiecie co? My jako chrześcijanie, parę lat już żyjemy jako chrześcijanie. Z wieloma różnymi wyznaniami mieliśmy do czynienia, z wieloma grupami. Ja powiem wam, ja widzę to nagminnie, że jeżeli coś dobrego się dzieje, to diabeł zrobi wszystko, aby w tym dobrym rzeczy pokazać te najgorsze rzeczy. Bo później znajdą się inni chrześcijanie, którzy na to się tylko spojrzą i powiedzą, a to są dziwacy, bo oni mają to i tamto. Lub odwrotnie, rozumiecie? I diabeł się bawi, się cieszy. Mało tego, ograbia tych chrześcijan, którzy mogą coś z tego otrzymać, bo zwróci uwagę na niewłaściwe rzeczy. Wiecie, to jest norma, na którą patrzę. To jest zabawa, którą diabeł sobie robi z wierzącymi ludźmi. Tymczasem my musimy zerwać te łuski z oczu i zobaczyć, spojrzeć na nowe przymierze, a nowe przymierze patrzy się zupełnie innymi oczyma. Na to, co Bóg dał, na to, kto mnie otacza, na Boga się inaczej patrzymy, na siebie się inaczej patrzymy. Co ci przyniesie, kiedy będziesz się koncentrował na trudnej przeszłości? Pomyśl sobie. Jak będzie twoje życie wyglądało? O, z jaką pasją będziesz żył, tak? Absolutnie nie. Kiedy twoja przeszłość będzie tak kula u nogi, będziesz chciał przyspieszyć, ona będzie cię trzymać, tylko będziesz taki rów za sobą ciągnął po tej kuli. A co będzie, kiedy skoncentrujesz się na tym, że ty coś możesz zrobić dla Boga? Że ty możesz coś do zbawienia wnieść? Co będzie? Co będzie się działo? W kółko będziesz czuł, że jeszcze ci czegoś brakuje, żeby być zbawionym. W kółko będziesz miał problem w relacji z ojcem, bo będziesz myślał, że coś jest nie tak. W kółko będziesz mówił, no nie mogę przyjść do ojca, bo jeszcze to rozwalałem, to. Wiecie, to wszystko jest diabelskie oszustwo. Ja próbuję wam to rozgonić, żebyście byli najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. To sprawi, wiecie, kiedy my spojrzymy się na nowe przymierze, to sprawi, że nasze życie będzie inaczej wyglądało. Moi drodzy, jaki z tego wniosek na razie? Taki wniosek przed końcem jeszcze. Jeszcze końca nie ma, ale już taki mały wniosek, żebyście to pojęli, do czego zmierzam. Mianowicie, nie radź się ciała i krwi. Tak jak apostoł Paweł mówi, jeszcze raz to przeczytam. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie wyznaczył jeszcze w łonie matki mojej i powołał dzięki swojej łasce, czyli dzięki niezasłużonej przychylności, tak? Żeby we mnie objawić swego syna, bym głosił go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi. Moi drodzy, koniec z radzeniem się ciała i krwi. Potrzebujemy się pożegnać z tym. Potrzebujemy spojrzeć w doskonałe nowe przymierze i skończyć z radzeniem się ciała i krwi. Potrzebujemy zobaczyć, że obraz nowego przymierza, który dał nam życie, dał nam zbawienie, jest tak cudowny, tak wspaniały, że halleluja i hosanna. Wobec tego utrzymuj swoją koncentrację na Bożym dziele. Zwróć uwagę, co będzie się działo, kiedy będziesz koncentrował się na nowym przymierzu w emocjach twoich. Jak będziesz się czuł? Może jak się czujesz, kiedy koncentrujesz się na nowym przymierzu? Powiem ci. Kiedy człowiek koncentruje się tylko na nowym przymierzu, to w emocjach ma radość. Halleluja. Co się dzieje w twoich myślach, kiedy koncentrujesz się na Nowym Przymierzu, że Bóg ci dał zbawienie za darmo, że dał ci życie, że nie zasłużyłeś na to, że wszystko masz w Chrystusie. Chrystus wszystko czyni, co potrzebujesz. Co w myślach? W myślach będzie pokój. Pokój będzie. Co będzie w działaniu? Co będzie w działaniu, kiedy tylko Nowe Przymierze będzie przed twoimi oczyma? Co będzie w działaniu? W działaniu będzie zaufanie do Boga. Będziesz jak Dawid, który walczył z Goliatem. Przecież na zdrowy rozum Dawid powinien dostać takie baty od Goliata, że to się w głowie nie mieści. Ale dlaczego było inaczej? Dlatego, że Dawid ufał Bogu. Kiedy będziesz patrzał się na Nowe Przymierze, będziesz ufał Bogu. Twoje działanie będzie nacechowane zupełnie innym motywem. Jaki wynik będzie w twoim życiu? Jaki wynik się wydarzy w twoim życiu? W twoim życiu przyjdzie owoc ducha wtedy. W pełni będziesz te smaki oglądał. Wiecie, i to jest, ja chcę skomentować jedną nieprawdziwą rzecz. Mianowicie to, że jeżeli będziesz wierzył w to, że tylko z Jezusa dzieła masz zbawienie, a nie z twoich uczynków, to przestaniesz dobrze żyć. Bo po co mam dobrze żyć, kiedy mam zbawienie za darmo? Ja chcę wam powiedzieć, że myśli tylko tak, taka myśl może powstać w głowie tylko takich ludzi, którzy nie rozumieją Nowego Przymierza. Kiedy rozumiesz Nowe Przymierze, co Bóg ci dał, to z wdzięczności będziesz żył inaczej. To będzie automatyczne. Będziesz chciał żyć inaczej. Mało tego, będziesz miał moc do życia inaczej. Mało tego, dostrzeżesz w sobie, że żyjesz inaczej. Mi jest niepotrzebne wiedzieć o tym, że muszę coś jeszcze zrobić, żeby być zbawionym, bo to przeszkadza. Oczywiście ja cały czas chcę wam powiedzieć, my dotykamy fundamentu w tej chwili. Ja nie mówię, że uczynki i życie święte nie jest ważne. Ja jestem fanem życia świętego. Ale chcę wam powiedzieć, że ono jest owocem mojego zbawienia. I jeżeli nie ma w tobie świętego życia, to lepiej zastanów się, czy ty aby na pewno wierzysz w to, co Jezus uczynił na krzyżu. Bo jeżeli uwierzysz w to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, to ja cię nie będę musiał zachęcać do świętego życia. Ty nie będziesz musiał przede mną udawać, że w porządku żyjesz, a w domu będziesz na luzach żył byle jak. Bo tak to się skończy. Schizofrenią taką. Jeżeli będziesz myślał, że na zbawienie trzeba sobie uczynkami zasłużyć. Nie. Jeżeli chociaż przez moment zaczniesz tak myśleć, to zdegenerujesz to przesłanie. A ja chcę wam powiedzieć, jak wejrzycie w doskonałe prawo Boże, jak wejrzycie w doskonały krzyż, jak wejrzycie w doskonałe przymierze, jak wejrzycie w to, że Bóg za darmo dał wam życie, to będziecie chcieli tak żyć jak On. Mało tego, to wasza natura zmieniona sprawi, że zaczniecie produkować inne owoce. I to jest piękne, tylko to trzeba zobaczyć, w to trzeba uwierzyć, w to trzeba wejść na całość. Na 100%. I wtedy chrześcijańskie życie zaczyna się układać. Moi drodzy, ile minut minęło? Jeszcze 16 minut. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Zmieszczę się. Więc moi drodzy, więc Nowe Przymierze jest bardzo, bardzo, bardzo szerokim aspektem oddziaływania na nasze życie. Poselstwo Nowego Przymierza jest proste. Mówiliśmy dzisiaj o nim. Ale oddziaływanie i sfery Nowego Przymierza w naszym życiu są bardzo, bardzo szerokie. Chciałbym tylko na jednym fragmencie was zaczepić w tej chwili, żebyście przeszli to, co wam mówiłem i spróbowali przeżyć to, co mówię. Spróbowali odczuć to, co mówię. Spróbujmy wpisać w swoje serce i powiedzieć, nie będę się radził ciała ani krwi do tego fragmentu, który teraz przeczytam. Otwórzcie do Kolosan, pierwszy rozdział od 12 do 14. Przeczytamy. Kolosan. Pierwszy rozdział. Od 12 do 14. Spróbujcie to chwycić sercem. Jeszcze końcówkę z 11. Z radością dziękujcie Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Halleluja! Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że to jest prawda. Ile razy ten fragment czytaliście? Pewnie dziesiątki, setki, może setki. Może są tacy, co tysiące. Ale zwróćcie uwagę, zagłębmy się, wejdźmy głębiej w ten tekst. Dziękując Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. Zwróćcie uwagę, co ten tekst mówi. Ten tekst mówi, że Bóg jest tym, który przygotował cię, przysposobił do tego, abyś żył Bożym rodzajem życia. Na bank tam, a rozpoczęło się już tu. Inaczej mówiąc, Bóg dał ci zdolność do jego rodzaju życia. Co to znaczy? To znaczy, że nikt nie ma prawa na tej ziemi, w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości zdefiniować ciebie. Dlaczego? Bo ktoś większy od tego człowieka, czy to są twoje myśli, czy to myśli twoich nauczycieli, czy to myśli twojego ojca, matki, kogokolwiek, co zaniżyło twoje życie i zdefiniowało cię. Nikt nie ma prawa mówić głośniejszym głosem niż Bóg, który mówi, że On cię przysposobił do jego rodzaju życia i to jego rodzaju życia w światłości. Wiecie, kiedy to słowo spadnie do twojego serca, pomyślisz sobie, no tak, wszystkie demony przeszłości muszą się zamknąć. I bardzo dobrze. I Hosanna powiem. I Maranatta jeszcze do tego. Wiecie, wszystko musi się zamknąć, kiedy przemawia Boży głos. I kiedy ty ten głos chwycisz do siebie, on sprawi, że wszystkie inne umilkną. I zaczniesz przeżywać to, co Bóg mówi o tobie. Wiecie, no na tym to polega, nasze chrześcijańskie życie polega na tym, żeby to słowo wpisać w nas. Rozumiecie? Bo kiedy się nawróciłeś i na nowo narodziłeś i to słowo cię nie definiuje, to będziesz żył w zamęcie. Nie myśl sobie, że się samo wszystko wydarzy. Potrzebujesz definiować się tym słowem i robić wszystko, by to słowo było przed twoimi oczyma. Idźmy dalej. Co ten tekst mówi? Że Bóg wyrwał cię z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, tak? Tak ten tekst mówi? Jest w tym tekście, jest nawet napisane spod tyranii ciemności. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze jesteś już w innym miejscu niż byłeś wcześniej. Po drugie, masz prawo nie nadawać mocy królestwu ciemności w takim stopniu, jak nadają mocy temu królestwu ludzie, którzy nie znają Boga. To królestwo ciemności nie ma prawa na ciebie oddziaływać tak, jak oddziaływało, zanim się nawróciłeś. Inaczej mówiąc, będziesz koncentrował się na zupełnie innym królestwie, bo Bóg cię wyrwał spod tyranii, czyli spod czegoś, co cię ściska. Jeżeli męczysz się z czymś, co się wiąże z tyranią królestwa ciemności, to znaczy, że nie wierzysz w to słowo. A jeżeli uwierzysz w nie, to puści wszystko. Musi. Dlaczego? Bo to słowo jest większe niż to, co próbuje cię zdefiniować. Ale to nie wszystko. On cię przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego. inaczej mówiąc, jesteś w królestwie Syna Umiłowanego, czyli Jezusa Chrystusa, tak? Mało tego, ty jesteś umiłowanym synem. Jesteście ze mną? To o was, to o mnie. Opowiadam was, wam o was, o mnie. To jest niewiarygodne. Przepraszam, to słowo jest dziwne trochę, ale chodzi nie wyjątkowe, tak? Bo niewiarygodne, tylko nie w tym miejscu tutaj. To słowo pasuje. Ale to jest niebywałe. Wiecie, możesz powiedzieć tak jak Jezus dzisiaj, możesz powiedzieć, że moje królestwo nie jest z tego świata. Kiedy rozumiesz, że jesteś w innym królestwie, śmiało to powiesz. Kiedy tego nie rozumiesz, będziesz się czuł. Pan Jezus tak powiedział, pamiętacie? Królestwo moje nie jest z tego świata. Ja ci powiem, twoje królestwo nie jest z tego świata. Halleluja. Idźmy dalej, bo zostało pewnie 7 minut. Ile? Niecałe. Dobra. Więc, moi drodzy, co jeszcze tu jest napisane? W którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów? Powiedziane jest tak, że to, że jesteś odkupiony, co to znaczy? Jesteś na tyle cenny, że Bóg posłał swojego Syna, aby za ciebie cenę zapłacić. Jesteś wyjątkowo cenny. Jeżeli ktoś ci powie, że jesteś nikim, to ty powiesz, jestem cenny. Dlaczego? Bo Jezus za mnie umarł. Zapłacona cena za ciebie. I każdy grzech został ci przebaczony. Każdy grzech, bo Słowo Boże o tym mówi. I zwróćcie uwagę, jeżeli będziesz te słowa mówił do siebie, dziękuję ci, Ojcze, że przysposobiłeś mnie do dziedzictwa świętych, światłości, że wyrwałeś mnie spod tyranii ciemności, przeniosłeś do królestwa Syna swego ukochanego, w którym mam odkupienie, przebaczenie grzechów, to ty mówisz rzeczy, które mówi Słowo o tobie. To jest to. To jest właściwa koncentracja. Mów tylko te rzeczy do siebie. A będziesz właściwie się koncentrował. Moi drodzy, zobaczcie, co przy tej koncentracji się dzieje. Dzieje się to, że zaczynasz być wdzięczny Bogu za to, co On ci uczynił. Bo to, że ty to mówisz, to nie jest potrzebne Bogu tak jak tobie. Myślisz, że Bóg nie przeżyje, kiedy my mu tu chwała Bogu nie powiemy? On przeżyje. I całkiem dobrze nawet. Na tym, że my się potrzebujemy nauczyć wdzięczności, bo wdzięczność sprawia, że jesteś na właściwych rzeczy skoncentrowany. A kiedy jesteś na właściwych rzeczach skoncentrowany, wtedy właściwe rzeczy się dzieją w twoim życiu. One są owocem. I nie musisz się spinać, bo to się dzieje. Więc pomyśl, jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy skoncentrujesz się tylko na tych paru słowach, które powiedzieliśmy. Tylko na tych paru słowach. Jak ono będzie wyglądać? Kiedy zaczniesz wpisywać Jego dzieła w swoje serce, będziesz je wpisywał, mocno wyrywał, to odkryjesz nowego siebie, kiedy będziesz to robił. Zobaczysz, że jest faktycznie to nowe stworzenie, które jest, którym się zrodziło, ono jest tam. A Pan Bóg powie, on cały czas tam było. On cały czas tam było. Sam zaczniesz odkrywać siebie. Wiesz, to tak jak dłuto w ręku kamieniarza wali w ten kamień i za każdym razem odkrywa coś nowego, a na końcu piękny obraz, piękna figurka jest, tak? I wiecie co, kiedy ty patrzysz się na te słowo i mówisz tak, dziękuję ci Ojcze i tak dalej, koncentrujesz się na tym, to tak jak dłuto w ręku kamieniarza odkrywasz, że tam jest nowe stworzenie, które jest podobne do Chrystusa, bo Bóg ciebie takiego stworzył w środku, jedynie ten kamień trzeba obłupać. A ten kamień obłupiesz, kiedy będziesz koncentrował się na właściwych rzeczach. Odkryjesz tą kamienną figurę. Sam zaczniesz odkrywać Jego obraz w sobie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg cię powołał po to, by obraz Jezusa Chrystusa w tobie objawić. Jest to Jego dzieło, nie twoje. Ty masz robić tylko to, aby wierzyć w to Jego Słowo i tym Słowem żyć. To Słowo wpisywać w swoje serce. Dlatego, moi drodzy, nie pozwólcie oderwać swoich oczu od nowego przymierza. Od tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Bo życie duchowe się koncentruje na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co ty możesz zrobić. Bo Panie, tyś cenniejszy jest od srebra. Amen. Was Bóg prowadzi, strzeże, błogosławi. Hallelujah.